Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Karkołomny pomysł i przewrotna myśl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Żeby spotkać się w hipermarkecie, w wielkim sklepie, w galerii.
Dzień dobry.
I rozmawiać o ptakach. Dzień dobry.
My lubimy szalone pomysły.
Tak, ale nie lubimy spóźnialskich.
No, trochę
się to dzisiaj nie o mnie.
I to dzisiaj wyjątkowo nie o Wolinie.
Te sprawy.
Tak jest. Tak, jesteśmy...
Szał zakupów trwa. A my powinniśmy zapraszać ludzi na łąki, na pola i mówić o pięknie przyrody, a nie o tym, co się tutaj wokół dzieje.
Bo ja po nie w czasie zrozumiałem, czy uświadomiłem sobie, że ta historia, choć przedświąteczna, bo wszyscy chodzą z zakupami, prezentami i kolędy śpiewają wokół, będzie historią dość smutną i nie wiem, czy taką smutną historię powinniśmy naszym słuchaczom na święta opowiadać, no ale słowo się rzekło, już chyba nie możemy tego zmienić, więc...
No to historia za chwilę, a teraz pora na zagadkę.
Tak, ostatnio mówiliśmy, że długo nie poruszaliśmy ptaków grzebiących i tutaj przedstawimy kolejnego z nich, rodzina kurowate i w zasadzie tutaj troszeczkę już z samej nazwy mamy podpowiedź.
Natomiast ja bym podpowiadał i kazał szukać inspiracji w obrazach Chełmuńskiego.
A ja myślałam, że ty powiesz, drogi Włodzimierzu, że można pomylić z przepiórką. Bo przepiórka, drodzy państwo, to nie jest.
Nie jest naszą dzisiejszą bohaterką.
603-06-06-06.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Odpowiedź brzmi kuropatwa.
Tak jest. Kuropatwa na śniegu, obraz Chełmuńskiego, stąd ta podpowiedź. No i kuropatwa, ptak z rodziny kurowatych, wszystko się zgadza.
A co, padła kura? Nie.
Nie wiem, chyba nie, chociaż biorąc pod uwagę, że, chociaż nie wiem, czy już zaczęliśmy część ciekawostek, że populacja kuropatwy w ciągu ostatnich 30 lat spadła 80, nawet 90%, no to rzeczywiście można powiedzieć, że pada, już nie wstaje, już
skąd
się nie podnosi.
Skąd ten przewrotny pomysł? Bo właściwie, jeżeli mówimy o kuropatwach, to powinniśmy spotkać się na żuławach. Gdzieś na miedzy,
nie, albo
w zaroślach.
Właśnie, albo na polu, nie użytku. Mm-hmm. A tutaj jeszcze jakiś czas temu, taki czas, który ty pamiętasz, Włodku, czy tu od zawsze był ten sklep na przykład, w którym dzisiaj jesteśmy?
No właśnie, my chcemy pokazać państwu, jakoś tak uświadomić, sentymentalnie trochę, że w tych miejscach wokół Gdańska jeszcze niedawno były łąki, były pola, to się nie nazywało Gdańskiem, to właściwie były wioski.
Tak, ale nie mówimy tylko i wyłącznie o obrzeżach, mówimy też o tak zwanych centrach, nawet jeżeli nie o centrum miasta, to na pewno o centrum dzielnicy, czy miejscach pomiędzy dzielnicami, które kiedyś były ugorami, polami, gdzie kiedyś ludzie chodzili tylko na spacery z psem i ogólnie na spacery. Tam kuropatwy można było spotkać, a w tej chwili najczęściej mamy tam drogi, pętle tramwajowe, samochody autobusowe, no i właśnie hipermarkety. Nie wspominając już oczywiście o osiedlach całych,
bo przy
budynkach.
Okazji świąt Bożego Narodzenia często spotykamy się rodzinnie i wspominamy, jak to dawniej bywało.
Tak, a kiedyś rzeczywiście jeszcze te 15-20 lat temu wystarczyło rzeczywiście wyjść z bloku, przejść się te 100 metrów w dowolną stronę i w zasadzie było się już trochę na wsi.
I dawniej bywało tak, że przyrody po prostu było więcej.
Większa różnorodność, tak, jeżeli chodzi o te miejsca różne, czyli zarówno las, który na szczęście mamy cały czas, ale właśnie jakieś pola, nieużytki. Teraz każdy nieużytek jest traktowany jako ziemia dla dewelopera. No niestety tak to wygląda, a te nieużytki też są potrzebne. A taką miałam myśl też trochę kij w mrowisku włożę, tak jak mówicie o tym, że są święta, że właśnie były tutaj powiedzmy kiedyś kuropatwy. Całe szczęście, że tych kuropatw nie ma jeszcze w tym sklepie w zamrażalniku.
Choć to podobno, teraz ja muszę niestety ugryźć się w język, ponieważ
ale
obiecałem się...
ptakłowny, to może
tak.
Znajdziemy.
Obiecałem sobie, że nie będziemy od przepisów zaczynać, ani na przepisach kończyć, ale podobno kuropatwy najlepsze z właśnie kurowatych do zjedzenia, więc stąd ta popularność i chęć ich łowienia i strzelania do nich.
Tak, podobno mają delikatne mięso i mało tłuste.
Ale wracamy...
Przełknąłeś ślinkę.
No właśnie, raczej zagryzłem, bo znowu nam się kulinarnie
mówmy
zrobił.
Mówmy o pięknie przyrody, mówmy bardzo was proszę.
Tak, no i rzeczywiście było tak, że te miejsca, które były takimi z naszego punktu widzenia nieużytkami, były doskonałym miejscem dla przyrody, dla kuropat, dla przepiórek, dla derkaczy, dla gąsiorków, dla wielu, wielu gatunków, na które w tej chwili, żeby je zobaczyć, trzeba się rzeczywiście już wybrać za miasto. Bo to, co 15-20 lat temu było tą taką enklawą przyrody, w tej chwili jest już regularnym, zabetonowanym osiedlem. Jak popatrzymy sobie, jak wyglądał ten pas między Gdańskiem, tak to nazwijmy, a obwodnicą jeszcze lat temu 10, a jak wygląda teraz, no to trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tylko miejsce, które my zdobywamy dla siebie, dla ludzi, żeby mogło nas tam żyć więcej, żebyśmy mogli żyć wygodniej i tak dalej, ale to jest każdy ten metr kwadratowy, to jest metr kwadratowy zabrany przyrodzie, zabrany ptakom, zabrany płazom, wszystkim dzikim zwierzętom, które tam kiedyś były, a teraz już ich nie ma, bo jest tam asfalt zamiast Bajorka.
Ale drodzy Państwo, oczywiście kuropatwy w krajobrazie Polski jak najbardziej są, na Pomorzu też. I nawet mam do Państwa prośbę, na pewno jest wśród słuchaczy Radia Gdańsk ktoś, kto taką kuropatwę gdzieś koło domu ma lub widzi.
Tomek Olszewski często wspomina, że tak? U niego na Żuławach tak.
O, proszę. Ale oprócz pana Tomka myślę, że ktoś jeszcze na pewno też taki jest, więc zachęcamy. Proszę się dzielić swoimi przeżyciami, przemyśleniami.
Moją koleżankę Michalinę, którą teraz serdecznie pozdrawiam, odwiedzał dosłownie na podwórku bażant, który dostał imię Stefan. Więc może ktoś z Państwa ma nie bażanta Stefana, tylko na przykład kuropatwę Magdę, która go regularnie odwiedza. Jeżeli takie odwiedziny są, chętnie o tym usłyszymy. Zapraszamy do dzielenia się zdjęciami, historiami, opowieściami.
Jak wygląda kuropatwa? Właściwie to wygląda pan kuropatw, bo takie statko się pasie, tak?
Tak.
A on tego statka pilnuje i on najbardziej wygląda.
Tak, ale kto, przewodniczy z statku?
Ona.
Tak jest.
Pani kuropatwowa.
Tak, pani kuropatwa prowadzi, doświadczona, kura, mądra, a kogut czujny pilnuje, czy nie ma jakiegoś zagrożenia w pobliżu. Tu, tak jak właśnie powiedziałeś, statka są jesienią, po prostu te rodzinne się trzymają razem, a im bliżej zimy, tym sąsiednie, że tak powiem, rodzinki się łączą w większe jeszcze stado. A to ze względu na to, żeby łatwiej było przetrwać zimę, bo ta zima faktycznie jest, no od zimy dużo zależy, tak? Czy kuropatwa przetrwa, czy nie. Jeżeli mamy dużo śniegu, długo się utrzymuje pokrywa śnieżna, do tego na przykład są długotrwałe mrozy
zimne. Widzicie, śnieg to jest takie coś, co białe spada z nieba.
Tak, no nie przesadzaj było ostatnio. No ale wtedy no, można się domyśleć łatwo, tak? Że jest trudno ten pokarm, ponieważ one jedzą jakieś tam nasiona, części roślin, to muszą spod tego śniegu wydobyć, a do tego jak jeszcze mamy wiatr, no to jest po prostu przechlapane. I ja mam tu pewną teorię, dlaczego ta kuropatwa ma tak przechlapane właśnie i że jest jej tak coraz mniej i w ogóle jest taka biedna, bo do wyglądu tutaj teraz będę nawiązywać. Ogólnie zarówno samiec, jak i samica mają kolory w upierzeniu szaro-rude, ale samiec, czasami też dojrzała kura, czyli samica, mają na piersi taką kasztanową podkowę, ale uwaga, podkowę skierowaną otworem, że tak to nazwę, do dołu, tak? Czyli tak podobno się mówi, tak, że jak się powiesi podkowę tym wejściem do dołu, to szczęście wypada. No i chyba jej tak wypada.
O tym nie słyszałem, tylko trąbie słonia słyszałem, że musi być do góry.
Nie wiem, ja jestem dzisiaj ubrany trochę jak kuropatwa, bo mam taki niebieskawy właśnie sweter, a ona i szyję, i pierś ma taką właśnie niebieskawą, twarz pomarańczową, no i tą charakterystyczną plamę taką właśnie ciemną. Choć oczywiście całość widzimy z dosyć bliska, natomiast wierzch tego ptaka jest dosyć kryptycznie obarwiony, czyli to jest taka mozaika brązów, bieli, jakiś beży, więc tak w suchej trawie, czy w ogóle w trawie, w jakichś zaroślach bardzo trudno jest.
Co mnie najbardziej dziwiło, to że kuropatwy żyją tak krótko. Podobno najstarsza liczyła sobie zaledwie 5 lat.
Faktycznie, ja też gdzieś doczytałam, że na ogół żyją od 2 do 3 lat.
To się nazywa, proszę Państwa, mieć niewiele czasu na to, żeby spróbować przeżyć i przetrwać.
Ale z drugiej strony to i tak jest bardzo dużo, dlatego że ten kurczak, którego tam kurczaki można kupić, tak? Żyje miesiąc.
No ale to już jakby jest zupełnie inna historia.
Wykluje
to jest,
się, a po miesiącu hap?
To jest hodowla, to jest produkcja, to już nie ma nic wspólnego z naturalnym rozwojem. Natomiast kuropatwy jeszcze w stanie dzikim spotkać możemy i rzeczywiście, jak sobie uświadomimy, że to jest tak naprawdę w pierwszym sezonie się wylęga, w drugim, trzecim próbuje wyprowadzić lęki, potem to już jest w zasadzie może tego trzeciego nie przetrwać, to pokazuje, jak te ptaki mają niewiele czasu na to, żeby ta populacja się utrzymała. Wystarczy rzeczywiście jakieś załamanie 2-, 3-, 4-letnie. I okazuje się, że potem tych ptaków nie ma, bo one nie mają się skąd odrodzić. A biorąc pod uwagę, że to są ptaki osiadłe, bardzo niechętnie przemieszczające się, w zasadzie żyjące w tym miejscu, w którym się urodziły, no to jak nam się zrobi taka dziura, wyrwa tam pięcio czy iluśletnia, to się okazuje, że nie ma skąd tych, te ptaki nie mają skąd jakby napłynąć, tak, żeby to miejsce zająć z powrotem.
No i co im przeszkadza? No właśnie te ostre zimy, które u nas są ostatnio coraz łagodniejsze, więc myślę, że akurat to na plus
problem
dla kuropatwy, ale dzikie koty, dzikie psy, lisy, co jeszcze? No przede wszystkim zmiany w krajobrazie rolniczym. Kiedyś były małe pola, miedze, trochę jakichś tam tych chwastów, zakrzewień różnych. A teraz no niestety jest pod tym względem ten krajobraz uproszczony. No i to też nie służy kuropatwom.
To jest niestety chemizacja rolnictwa, jego intensyfikacja. Młode ptaki potrzebują w zasadzie przez pierwsze 2 tygodnie życia żywią się produktami wysokobiałkowymi, czyli mówiąc krótko owadami. Jeżeli tych owadów nie ma, bo one wszystkie są wytrute różnymi tam insektycydami, herbicydami, innymi cudami, żeby nasza pszenica rosła lepiej, to nawet jeżeli ta kuropatwa tam jest i nawet jeżeli udaje się złożyć te jajka i nawet jeżeli pisklaki się wyklują, to i tak potem one padają z głodu, bo po prostu nie mają co jeść, bo nie ma w środowisku odpowiedniej ilości owadów, skorupiaków, jakichś tam, nie wiem, pajęczaków, żeby po prostu te młode nakarmić. Tym bardziej zostawiamy miedzę, ale też zostawiamy przynajmniej część takich miejsc, w których tej chemii będziemy stosować dużo, dużo mniej, ale najlepiej w ogóle.
To co, panowie, ciekawostki?
Mhm.
Ciekawostki. Wyczytałam, że młode kuropatwy, takie, które już opuszczą gniazdo, jeżeli coś leci, jakieś zagrożenie, tak, z powietrza, to kładą się na grzbiet i łapią szybko liść albo jakąś gałązkę w pazury.
Przykrywają się też?
Nie mam pojęcia, ale dosyć ciekawe, prawda, że tak rzucają się na plecy i nie wiem, może udają, że już nie żyją, albo się zlewają po prostu z otoczeniem.
Narzucają na siebie liści i udają, że są liści, po prostu.
Nie, ma, tak. Nie, tu nie ma.
Ewelina za każdym razem podkreśla, trudno się dziwić, jako kobieta, to ten wątek tutaj kobiecy czy żeński w naszych opowieściach, to teraz ja muszę o naszym wątku męskim. Koguty, kuropatwy są bardzo, bardzo waleczne, bardzo bojowe i bardzo ambitnie bronią samicy, która wysiaduje i młodych, do tego stopnia, że potrafią przegonić skutecznie nie tylko jakiegoś mniejszego czy większego drapieżnika, ale podobno z ludźmi też radzą sobie skutecznie. Nie wydziobują chyba oczu, mam nadzieję, ale swoim zachowaniem na tyle zachowują się na tyle głośno i ostentacyjnie, że wielu ludzi po prostu sobie odpuszcza spacer po takiej łące czy po takim ugorze.
Tutaj równowaga musi być zachowana, więc drodzy Państwo, teraz moja kolej. Samice są za to bardzo sprytne. Jak składają jajka, bo składają w ogóle na ziemi, tak, w takim dołku wykopanym, to tak, generalnie mogą złożyć tych jajek kilkanaście aż, ale tak, że najpierw składają jedno, drugie i czekają chwilę, obserwują okolice, otoczenie, czy coś się dzieje z tymi jajkami, czy nie, czy ktoś się próbuje dobrać. Jeżeli nie, no to stwierdzają, że jest bezpiecznie i mogą znieść na przykład 15 pozostałych jajek.
Na Wyspach Brytyjskich, to też jest ciekawostka, kuropatwa ma się najlepiej tam, gdzie są wyznaczone specjalne obszary łowieckie. Nie powinienem tego mówić, bo zwykle jestem raczej przeciw niż za myślistwu, ale dzieje się tak dlatego, że myśliwi bardzo dbają o te tereny i bardzo skutecznie eliminują drapieżniki, czyli jenoty, lisy, szopy, nie wiem, norkę amerykańską i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, że te drapieżniki są jakby eliminowane ze środowiska, sukces kuropatwy jest zdecydowanie wyższy, w związku z tym tam one mają się najlepiej. Więc jeżeli nasi myśliwi, kochani, będą w ten sposób dbali o przyrodę, to nic tylko im przyklasnąć.
Jedna ze słuchaczek napisała nam o obserwacjach w swoim karmniku.
Tak, i ja, proszę Państwa, mi się zrobiło głupio i smutno, ponieważ do mojego karmnika przylatują modraszki, bogatki i raz widziałem jednego mazurka, a pani wymieniła taką listę, że jak zaczęła od dzwońca poprzez bogatkę, sikorę ubogą, modraszkę, mazurka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to dosłownie zabrakło tam tylko grubodzioba i szczygła.
Zaledwie jest słonecznikiem i pyta, czym jeszcze można, żeby gatunków było więcej.
Słonecznik zawsze dobry i dla wszystkich, natomiast tak jak odpowiedzieliśmy zresztą pani Monice, różnorodność jest zawsze mile widziana, więc do
słonecznika.
Do słonecznika można dodać słoninę, można zmieszać trochę z siemieniem lnianym, dodać trochę orzechów, czyli dla każdego coś miłego i wtedy tych ptaków, miejmy nadzieję, będzie więcej i może w końcu do mojego karmnika też przylecą.
I drodzy Państwo, kultowe już płatki owsiane górskie, przynajmniej dla Mazurków, na pewno będą dużą atrakcją. Oczywiście można orzechy też wysypywać, rodzynki, jabłka przekrojone, położyć pod karmnikiem, jeżeli nie ma w okolicy kotów, jest w miarę bezpiecznie, no to cały szereg jeszcze ptaków typu kosy, typu rudziki będą właśnie przelatywać pod karmnik, ale też warto poobserwować swój karmnik, na przykład już o zmierzchu, jest już prawie ciemno. Większość ptaków już poleciało gdzieś poszukać miejsca na nocleg, a właśnie wtedy do karmnika na ogół przychodzi rudzik. Ja tak mam ze swoim karmnikiem i ja wtedy patrzę i sobie myślę, ojej, biedny rudziku, idź, już będzie coś zje. Już jest tak ciemno.
To będą dobre prezenty dla ptaków, a my w tym miejscu, gdzie kiedyś były pola, gdzie kiedyś były krzaczory, gdzie kiedyś były kuropatwy, to teraz idziemy na polowanie. Może uda się upolować jakiś tańszy sweterek, skarpetki, kurę. Czy nie wiem co tam. I kupić tanią kurę.
Życzymy Państwu, żeby szaleństwo zakupowe nie przysłoniło magii świąt. Teraz będziemy się jeszcze widzieć, prawda?
Będziemy się
no właśnie,
widzieć,
to jeszcze bez życzeń. Bez życzeń ja czekam, będziemy się widzieć,
ja
słyszeć.
Ja czekam na te historie z kuropatwami. Państwo na pewno je mają, wierzę w to. I będziemy później opowiadać je dalej.
A za tydzień coś, będzie coś bardzo, 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 bardzo kolorowego.
Najprawdopodobniej.
No raczej tak.
Kto rano wstaje, temu ptak nadaje. To tak jak Radio Gdańsk. Jesteśmy na ptak.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.